Dzień dobry Państwu. Szanowni Państwo, korzystając z okazji, wiem, że są przedstawiciele i władze na sali.
Proszę zobaczyć, ten chyba lepiej.
Tak. Dziękuję bardzo. Fundacji Szansa dla Niewidomych chciałabym bardzo serdecznie pogratulować pięknego jubileuszu, dostojnego i wspaniałego. Życzę władzom fundacji, pracownikom fundacji, sympatykom fundacji wielu dalszych wspaniałych sukcesów w działaniach na rzecz czynienia życia osób z niepełnosprawnością wzrokową, z życia codziennego w szczególności, lepszym i łatwiejszym, i w działaniach na rzecz propagowania idei niepełnosprawności wzrokowej i ewentualnych wartości niewątpliwych może, które osoby z niepełnosprawnością wzrokową posiadają. Niewątpliwie. Czuję się szczególnie także zaszczycona z powodu udziału w sesji merytorycznej, wystąpieniach plenarnych i z tego, że przypadł mi w udziale zaszczyt wygłoszenia referatu, który mam nadzieję, podkreślam nadzieję, bowiem to określenie znajduje się w tytule konferencji, wpisuje się w jej tematykę. Odrębną nobilitacją, tak mi się wydaje, jest nadanie kwestii edukacji szczególnego znaczenia jako temu, które współcześnie stanowi istotny czynnik aktywizacji indywidualnej, społecznej, samorealizacji, wypełniania ról społecznych, autonomii życiowej osób z niepełnosprawnością wzrokową. Temat szczegółowy mojego wystąpienia dotyczy edukacji z prawdziwego zdarzenia. To jest w kontekście szkoły i uczelni dobrze przygotowanych do kształcenia niewidomych, słabowidzących, zarówno w edukacji włączającej i szkolnictwie specjalistycznym. Edukacja z prawdziwego zdarzenia, sformułowanie piękne, wspaniale brzmiące, oznacza edukację, do której pragniemy zmierzać, którą postulujemy osiągnąć, realizując różnorodne działania na jej rzecz. Jak więc można interpretować sformułowanie edukacji z prawdziwego zdarzenia? Zasadniczo pojawia się jedna podstawowa odpowiedź, tak myślę. To edukacja o wysokiej jakości, uwzględniająca wymogi aktualnego poziomu rozwoju ludzkości, rozwoju współczesnej nauki, cywilizacji. A co znaczy edukacja o wysokiej jakości? Jakość to właściwość, wartość, zespół cech stanowiących o tym, że dany przedmiot, podmiot, zjawisko jest tym przedmiotem, podmiotem, zjawiskiem, a nie innym. Jakościowy to różniący się cechami konstruującymi istotę czegoś. Wysoki to z kolei zajmujący ważne miejsce w hierarchii, mający dużą wartość, duże znaczenie. Poziom natomiast to coś, co jest wartościowe pod ocenianym względem. Edukacja wobec powyższego jest pojęciem szerokim. Obejmuje działania środowiska społecznego, w którym funkcjonuje człowiek, oraz samego człowieka, podkreślam, wobec siebie, mające na celu rozwój indywidualny, w tym rozwój wiedzy o sobie, o świecie, przygotowanie do życia w społeczeństwie, do funkcjonowania w społeczeństwie. Obejmuje również przygotowanie osoby do spełniania przypisanych jej kulturowo, historycznie, cywilizacyjnie różnorodnych ról jako jednostce autonomicznej. To jest takiej jednostce autonomicznej, która realizuje własną autonomię w przebiegu własnego indywidualnego życia, własnej drogi życiowej, do spełniania siebie w ramach uzyskiwania zakładanych celów. Jaka więc może, powinna być, mogłaby być edukacja z prawdziwego zdarzenia realizowana przez szkoły kształcące niewidomych, słabowidzących uczniów, zarówno w ramach edukacji włączającej, jak i w szkolnictwie specjalistycznym, specjalnym oraz na uczelniach wyższych, aby realizować postulat edukacji o wysokim poziomie. Udzielając odpowiedzi, warto odnieść się do specyfiki czasów współczesnych, do aktualnego stanu rozwoju cywilizacji, specyfiki, którą w nadrzędnym stopniu zakresie, jak również ukierunkowaniu determinuje rozwój nauki, w szczególności nauk medycznych, nowych technologii, o tym była już mowa dzisiaj, w tym biotechnologii, nanotechnologii, mediów, technologii informacyjno-komunikacyjnych. Zainicjowany w latach 60., tu się odwołuje, XX wieku futurystyczne koncepcje kreujące perspektywy rozwoju ludzkości, przede wszystkim koncepcje nie humanizmu, a humanizmu przejściowego, który kreuje nam się w oparciu o wykorzystanie, zastosowanie realnie tych nowych technologii i osiągnięć nauki. To jest koncepcje transhumanizmu i postdarwinowskie. W specyficzny sposób tłumaczą przyszłość cywilizacji ludzkiej, w tym w perspektywie wpisanej w wymiar edukacji. Transhumanizm to koncepcja propagująca dążność ku polepszeniu kondycji ludzkiej, nowe technologie, ku eliminowaniu starzenia się oraz ku rozszerzaniu możliwości umysłowych, fizycznych, fizjologicznych wręcz człowieka. Opiera się na założeniu, że ludzkość nie stanowi końca naszej ewolucji, ale raczej jest jego początkiem. Transhumanizm definiuje się również jako po pierwsze badanie konsekwencji i potencjalnych zagrożeń wynikających z użycia nauki, techniki i innych środków twórczych mających na celu przezwyciężanie podstawowych ludzkich ograniczeń. Po drugie, jako ruch intelektualno-kulturowy pozytywnie odnoszący się do możliwości i potrzeby fundamentalnej zmiany ludzkiej kondycji, szczególnie poprzez wykorzystanie technologii nowych, udoskonalających możliwości intelektualne, fizyczne, psychiczne osoby ludzkiej. Transhumanizm czy transhumaniści wobec tego wspierają najnowsze technologie, włączając wiele technologii także i kontrowersyjnych, ale również takie technologie przyszłościowe, być może na ten temat w tej chwili realizowane są liczne dyskusje, jak sztuczna inteligencja i badania naukowe, jak sztuczna inteligencja, transfer umysłu, krionika. Przedstawiciele transhumanizmu podkreślają, że kolejne pół wieku zaowocuje znacznymi i zauważalnymi skokami technologicznymi, że są one pożądane i że ludzie mogą i powinni stać się w przyszłości coraz więcej, czymś więcej niż ludźmi przez zastosowanie innowacji, na przykład w postaci inżynierii genetycznej. Jak wobec tego może powinna być jaka powinna być edukacja w świecie zdominowanym przez niebywale szybki rozwój nauki i nowych technologii pod adresem osób z niepełnosprawnością wzrokową, a także generalnie rzecz ujmując osób z różnego typu innymi niepełnosprawnościami. Zanim udzielę odpowiedzi na to pytanie, pragnę nieco urealnić realizowane przeze mnie dotychczas rozważania poprzez odniesienie się do pewnych specyficznych zjawisk i tez. Mianowicie w ostatnio opublikowanym małym roczniku statystycznym Polski w roku 2009, są dane co prawda za 2018, bowiem nie może być żadnych innych, znajdujemy dwie podstawowe tendencje. Z jednej strony obecna jest tendencja, którą chciałabym się z Państwem podzielić, zmniejszania liczby uczniów w różnych typach szkół, na różnych poziomach kształcenia, co można oczywiście wytłumaczyć czynnikami demograficznymi, ale z drugiej strony, myślę, że to pewna może być ciekawostka, jeśli odniesiemy liczbę uczniów w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych w roku szkolnym 2018-19 była to liczba 480. Dla porównania w roku 2010-2018 385. Więc widzimy tutaj tendencje pewne wzrostowe. Inne tendencje wzrostowe, chcę zauważyć, dotyczą zwiększania liczby niepełnosprawnych studentów, w tym studentów z niepełnosprawnością wzrokową, przy równoczesnej tendencji minimalizowania generalnie liczby studentów w Polsce. Również wynika to z czynników, tak myślę, demograficznych, ale także i z pewnych zapisów prawa, w tym obowiązujących, prawa obowiązującego i realizowanego w resorcie szkolnictwa wyższego. Jakie więc aktualne podejście w deklaracjach, w pewnych tezach należałoby uwzględniać w kontekście czy w aspekcie edukacji włączającej? Zakłada ono, że edukacja włączająca powinna być i należałoby ku temu dążyć, aby taką rzeczywiście była edukacją adresowaną do wszystkich uczących się. Wszystkich, podkreślam, w przedszkolach, szkołach. Edukacja, w której nikt nie powinien być wykluczony z systemu oświaty. Każdy ma prawo do edukacji włączającej bowiem. Edukacja w miejscu zamieszkania dziecka, ucznia, obejmująca również wczesne wspomaganie. Edukacja zapewniająca wysoką jakość kształcenia dla wszystkich uczących się, podkreślam jeszcze raz wszystkich, to jest wszystkich uczniów, nie tylko uczniów z niepełnosprawnościami. Edukacja likwidująca podziały, marginalizację, segregację, która wspiera w uczeniu się wszystkich uczniów, niezależnie od tego, kimkolwiek są i jakiekolwiek są ich potrzeby oraz umiejętności. To edukacja, która postuluje, że wszyscy uczniowie posiadają potrzeby edukacyjne, ogólne, specyficzne, specjalne, w której potrzeby rozwojowe i edukacyjne rozpoznawane są nie w oparciu o koncepcje i kwalifikacje medyczne, nozologiczne, a funkcjonalne, między innymi w oparciu o koncepcję o nazwie klasyfikacja funkcjonowania niepełnosprawności i zdrowia Światowej Organizacji Zdrowia, promujące systemowe, wielowymiarowe, wielokierunkowe podejścia do edukacji nastawione na zapewnienie elastyczności ścieżek i programów kształcenia w perspektywie wspólnej podstawy programowej dla wszystkich uczniów, dostępnych warunków nauki umożliwiających rozwijanie potencjału każdego dziecka, ucznia jako pełnoprawnego uczestnika procesu kształcenia. Jednym z istotnych celów edukacji włączającej, jest ich oczywiście więcej, ale ten cel chciałabym tutaj zasygnalizować, bowiem jest szczególny i wpisany w samą ideę edukacji włączającej. Jest to cel obejmujący wyposażenie uczniów w kompetencje niezbędne do stworzenia w przyszłości włączającego społeczeństwa. To jest takiego społeczeństwa, w którym ludzie, niezależnie od sprawności, są członkami pełnoprawnymi społeczności, a ich różnorodność i inność postrzegana jest jako zasób i potencjał rozwojowy społeczeństwa. Edukacja specjalna natomiast to edukacja w przedszkolach, szkołach, ośrodkach specjalnych, do których uczęszczają dzieci, uczniowie z określonym rodzajem specjalnych potrzeb edukacyjnych. Proszę zauważyć, nie użyłam określenia niepełnosprawności. Specjalnych potrzeb edukacyjnych. Przy wskazanych założeniach zarówno edukacja włączająca, jak i specjalna wymaga działań na rzecz wpisania w wymogi aktualnej rzeczywistości. Są to zarówno działania o charakterze systemowo-prawnym, jak i zmiany celowe adresowane do instytucji systemu oświaty. Pierwsza grupa zmian, myślę, że ten postulat znajdujemy w wielu aktach prawa, w tym między innymi narodowego, które obejmują prawa osób niepełnosprawnych, postulat mówiący o uniwersalnym projektowaniu zmian, ponadresortowości, zespajaniu propozycji oraz zadań realizowanych przez różne resorty po to, aby służyć osobom wszystkim, w tym niepełnosprawnym, w ich edukacji całożyciowej. zmiany adresowane do instytucji w systemie oświaty, ja postaram się tylko wymienić ze względu na ograniczenia czasowe, to oczywiście infrastrukturalne, dotyczące instytucji oświatowych. Tu niestety mamy jeszcze bardzo dużo do zrobienia, jeśli chodzi o kwestie architektoniczne i urbanistyczne w szkołach ogólnodostępnych. To są programy kształcenia oraz ich dostosowanie do możliwości ucznia. O elastyczności już wspominałam takich programów kształcenia i o perspektywie ewentualnie przygotowania jednolitej, wspólnej dla wszystkich podstawy programowej. To są pomoce naukowe i dydaktyczne wykorzystujące nowe technologie i adekwatnie do poziomu rozwoju ucznia i jego możliwości wzrokowych, sprawności fizycznej czy stanu zdrowia. To również organizacja i przebieg nauczania. Tutaj zwracam uwagę nie tylko na kwestie zindywidualizowania pracy nauczycieli, która jest niezwykle istotna, ale na zmianę w ogóle mentalności i myślenia nauczycieli odnośnie pełnionych ról w perspektywie przyszłości, a mianowicie na rolę mentora, mistrza, który ukierunkowuje aktywność ucznia, podąża za jego możliwościami i potrzebami, podpowiada, doprowadza, kreuje aktywność. To pomoc psychologiczno-pedagogiczna w postaci celowych, konkretnych, zindywidualizowanych w zależności od potrzeb edukacyjnych ucznia, zajęć specjalistycznych. To kadra. Z tym też mamy tutaj jeszcze obecnie znaczne problemy, bowiem chodzi o przygotowanie do pracy w ramach szczególnie edukacji włączającej nauczycieli specjalistów, nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, nauczycieli przedmiotowych. Ja odwołam się do przykładu. Aktualnie moje koleżanki pracujące na wyższych uczelniach potwierdzą, wprowadzone zostały standardy kształcenia nauczycieli nowe, w tym standardy kształcenia nauczycieli przedmiotów, tak zwanych przedmiotowych. Na kwestie psychologiczno-pedagogiczne w tych nowych standardach kształcenia przeznaczone jest tylko 90 godzin psychologiczno-pedagogiczne. Chcę to zauważyć. I kwestie finansowe. I tu myślę, że należałoby zwrócić uwagę na subwencję edukacyjną, subwencję oświatową, która jest realizowana w ramach ustalonych wcześniej tak zwanych WAG. Jeśli chodzi o WAGi, na osoby, na uczniów z niepełnosprawnością wzrokową ta waga wynosi 2,9. Dla przykładu i porównania przytoczę wagę dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, z autyzmem i zespołem Aspergera, która wynosi 9,5. Podsumowując, bowiem myślę, że te dylematy, które przedstawiam, odnoszą się w sposób zbliżony, oczywiście, a na to nie mam czasu, do szkolnictwa także wyższego. Powstaje pytanie, co daje współczesność, rozwój nauki, nowych technologii edukacji osób z niepełnosprawnością wzrokową. Udzielając odpowiedzi na tak sformułowany problem, należy podkreślić, iż niewątpliwie daje określone argumenty na poparcie postulatów transhumanistycznych. Na porządku dziennym bowiem są nowe technologie informacyjne, medyczne i trudno się dziwić, że ludzie z tych możliwości korzystają. Pragniemy ucieczki od choroby, cierpienia, bólu, ograniczeń. Nawet kiedy organizm funkcjonuje w pełni normalnie, chcemy być jeszcze bardziej doskonali. Rodzice marzą o posiadaniu zdrowych, inteligentnych dzieci. Państwo czyni wiele, by ograniczać obecność ludzkich problemów, nawet ze względów ekonomicznych. Jednakże jeszcze bardziej, w jeszcze bardziej odległej perspektywie, biorąc pod uwagę osiągnięcia współczesności, pojawiają się wątpliwości o roli wobec tego pedagogiki specjalnej i pedagogiki, subdyscypliny pedagogiki specjalnej zajmującej się problemami edukacji, rehabilitacji osób z niepełnosprawnością wzrokową, tyflopedagogiki. Jaka więc okaże się przyszłość? Myślę, że nie tylko pokaże czas, mówię to z nadzieją, gdyż to, jaka ona będzie, w rzeczywistym wymiarze zależy nie tylko od moralnych czy ekonomicznych ukierunkowań myślenia decydentów, ludzi świata polityki, bankowości, dużych korporacji, ale także każdego z nas. To każdego z nas, to my w istotnej mierze odpowiadamy za to, czy poczynania rządzących uzyskają naszą akceptację, czy też spotkają się z jasno i jednoznacznie wyartykułowaną wątpliwością, a niekiedy wręcz dezaprobatą. Dziękuję Państwu.